tam po dłuższej przerwie. Przerwie w sumie spowodowanej pracą, bo teraz jestem w trasie. A z kim to powiem potem, a dzisiejszy odcinek będzie o sportach niszowych. Zapraszam. Ostatnio zamuliłem strasznie z tym, żeby nagrywać podcast, bo po prostu jestem cały czas w pracy. O co, nie ziewaj tak głośno. Bo po prostu jestem cały czas w pracy i to nie siedzę w domu, więc jakby nie biorę sobie mikrofonu, nie ma na to czasu. Jestem w trasie z komikami Stand Up Polska. Jeśli nie wiecie, to teraz trwa tak zwana wielka trasa Stand Up Polska i ona ma tytuł Koniec Świata, bo te trasy są tematyczne, wtedy jedzie cały kolektyw wszystkich komików, no i oni, każdy z nich jakby ma temat, którym pracuje i o którym jest jego program. Wcześniej było to 8 grzechów głównych, 8, bo był specjalny jeszcze grzech dodatkowy, a teraz jest koniec świata, więc jest o globalnych zagrożeniach. I każdy z nich jest innym globalnym zagrożeniem i bierzemy na warsztat, oni biorą na warsztat wszystkie te zagrożenia, które nieuchronnie prowadzą nas do końca świata, bo w sumie to jak sobie popatrzycie na wszystkie statystyki globalnego ocieplenia i innych rzeczy, to już właściwie nie ma ratunku, jest już dla nas po ptakach. A dzisiejszy odcinek jest o sportach niszowych. Zainspirowałem się powiedzeniem tak naprawdę o tych sportach, które nie są tak ważne w naszym kraju, ponieważ ostatnio miałem okazję być 2 razy z rzędu na meczu koszykówki i to na meczu koszykówki koszykarskiej Legii. Bardzo dziękuję Marcin Gacoń za zaproszenie i na pewno bardzo chętnie będę się pojawiał i wiele razy jeszcze na tym meczu, bo jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak wygląda polska koszykówka od strony takiego klimatu, organizacji, technikaliów i tego, jak fajnie jest to i jak bardzo ciekawie jest to zorganizowane, bo zdecydowanie jest to taka droga, w którą idzie, nie wiem jak w innych miastach to jest, ale przynajmniej w Warszawie na koszykarskiej Legii zdecydowanie jest lepiej niż na piłkarskiej. Z tego względu, że klimat jest trochę bardziej kameralny, no bo jeżeli chłopaki z Legii grają na takich arenach jak właśnie Arena Ursynów u nas w Warszawie, czyli jest to arena na Bemowie, no to są takie miejsca, które pewnie mają 1000, może ponad 1000 miejsc siedzących, więc klimat jest dużo bardziej kameralny niż na takim ogromnym stadionie. A dwa, że szczególnie w tej koszykarskiej Legii oni idą w taki bardzo rodzinny klimat. W sensie jest bardzo dużo atrakcji wokół samego kosza, bardzo dużo dodatków, dużo muzyki, są specjalni goście, na przykład goście specjalni, czyli jeżeli zapraszani są różni raperzy, artyści, jakieś postacie sportu, czy związane z dziennikarstwem sportowym, to one siedzą albo w sektorze VIP, albo, który jest dość blisko parkietu, albo dosłownie tak jak na NBA, jak siedzi Drake i Jay-Z, siedzą na takich czarnych kanapach, które są ustawione dosłownie na samym parkiecie, więc normalnie jak tam wjeżdżają jakieś fajniejsze akcje, czy jest jakiś kontakt, to zawodnicy się przewracają, lecą jakby ostro w te kanapy. I to jest super. I w ogóle oczywiście pojawia się też bardzo piłkarska oprawa, ale ona jest taka, mam wrażenie, zblokowana do pewnego poziomu i spokojnie można wziąć ze sobą dzieciaki. Ja nie wiem, czy jest jakaś komunikacja pomiędzy samą drużyną a tymi kibicami, którzy robią oprawę, ale spokojnie można wziąć dzieci i też widziałem, znaczy w ogóle nie tylko rodzinę, ale widziałem naprawdę postacie związane ze sportem takiej z grubej rury, jak na przykład prezes Legii Warszawa, który przychodzi z całą swoją świtą ekipą na te mecze. I tak właśnie obserwując tych zawodników koszykówki, pomyślałem sobie, że kurde, jednak fajnie jest zarabiać kupę kasy w Polsce ze sportu. Czyli jeżeli jest się właśnie piłkarzem levelu i poziomu Roberta Lewandowskiego, czy Piszczka, czy Milika, czy innych tych nazwisk, które grają za granicą, no to jest to super, bo po pierwsze grasz za granicą, to raz, po drugie zarabiasz kosmiczne pieniądze. Kosmiczne. To są tak wielkie sumy, że zwykli ludzie tacy jak ja nie są w stanie sobie tego wyobrazić, bo to są kwoty rzędu kilku tysięcy, kilkunastu, kilkuset tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy euro na minutę, więc nawet nie w miesiącu, tylko na minutę. Tylko pytanie też właśnie, czy jakby to, że jesteś, jakby to jest super, tak? Ale przede wszystkim najważniejszym chyba problemem w tym wszystkim jest to, żeby dostać się do tego poziomu, bo piłka nożna inaczej. Jak mówię o sportach niszowych, to mam na myśli wszystkie inne sporty w naszym kraju poza piłką nożną. Piłka nożna w naszym kraju jest już chyba na takim poziomie właściwie jak w Ameryce Południowej, no do religii jest jej już bardzo blisko. I to powoduje, że ona nie tylko jest trudna w obsłudze, jeżeli chodzi o karierę, bo żeby się wybić na takim poziomie jak Robert Lewandowski w dzisiejszych czasach, gdzie mamy dostęp do nowych technologii, jakby status w ogóle ludzki jest coraz wyższy, jest bardzo trudne. Nawet jeżeli jesteś świetnym piłkarzem, to w dużym mieście bardzo trudno jest się wybić na ten poziom, wydaje mi się, że bardzo trudno jest się wybić na ten poziom taki super profesjonalny jak poziom Roberta Lewandowskiego, głównie z tego względu, że no, was piłkarzy jest bardzo dużo. Po prostu jest was kilkanaście tysięcy. Nie macie chyba aż tylu kanałów i platform komunikacji, czy szkolenia, czy poznania jakiegoś trenera, żeby się na ten najwyższy poziom wybić. Miałem kiedyś taką rozmowę z chłopakiem na boisku, na którym trenuję. Przychodzę tam regularnie, więc jakby też widzę twarze, które się tam pojawiają. Rzadko kiedy trafia się ktoś, kto faktycznie trenuje tam piłkę nożną, ale są takie młodziaki, które tam faktycznie przychodzą i tak jak ja katują właśnie jedno zagranie na przykład. No i ja tam dzieliłem z nim po prostu to boisko. No oko on miał może 12-13 lat, może trochę więcej. I w pewnym momencie on do mnie podbił i pyta się, co to za sport, więc ja mu odpowiadam, że lacrosse, że to bla, 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 bla. I zaczęliśmy rozmawiać. I ja się go pytam właśnie, że gdzie trenuje piłkę nożną, bo widziałem, że jakby przyniósł ze sobą, kurczę, przynajmniej kilkanaście piłek do piłki nożnej i tam trenował rzuty wolne, jakieś strzały lewą nogą, jakieś triki, różne rzeczy, dribbling. I on mówi, że no, że trenuje tutaj w tej szkole przy tym boisku, ale ma taki problem, że właśnie fajnie by było, gdyby w szkole u niego pojawił się jakiś sport, który dzieliłby tą społeczność uczniowską, tak najlepiej na pół. Bo generalnie on powiedział, 90% chłopców w jego szkole trenuje piłkę nożną, co powoduje, że jakby jest za duża ilość zawodników i studentów na danego trenera czy na danego skauta. W sensie, żeby skaut cię zobaczył. On mówi, żeby skaut mnie zobaczył, no to muszę się pojawić w danym dniu, o danej godzinie tam na te wszystkie szkolenia, które są wypisane. Ale czasami jest tak, że ten skaut, który przyjeżdża z Wisły Kraków, czy w ogóle z jakiegoś niemieckiego zespołu juniorskiego, czy skandynawskiego, on ma określony czas, na niego jest określony budżet, więc jeżeli ty się nie mieścisz w danej linii, na przykład po 6 godzinach nie zdążyłeś się pokazać, to po ptakach. To nie masz do niego w ogóle żadnego podejścia. Nie ma też żadnych platform, na przykład wideo, takich platform wideo, na których możesz, nie wiem, wrzucić swoich, on tak powiedział przynajmniej, że wrzucić swoje highlighty i przesłać je bezpośrednio do takiego trenera, czy do takiego skauta, żeby on mógł cię ocenić i mógł cię zobaczyć. I to jest mega krzywdzące. I moim zdaniem w tym momencie sporty niszowe, czy inne sporty niż takie niż inne niż piłka nożna, to może być nawet siatkówka, czy piłka ręczna, czy właśnie koszykówka, czy lekka atletyka, czy co jeszcze takiego. No nie chcę wchodzić już w te bardzo niszowe, ale nie wiem, no żużel na przykład. Co my jeszcze w Polsce lubimy grać? Dobra, to są chyba te sporty, w których faktycznie nieźle sobie radzimy. Sztuki walki są chyba ciekawsze z punktu widzenia biznesowego i takiego rozwoju sportowego niż właśnie piłka nożna. Bo wydaje mi się, że na trenerów i te wszystkie szkółki, które mamy na przykład w piłce ręcznej czy w siatkówce, jest proporcjonalna ilość trenerów i skautów, którzy mogą cię wyhaczyć, którzy mogą cię zobaczyć i możesz się po prostu wybić. Bo tak oglądając tych polskich zawodników, szczególnie zwróciłem uwagę na Filipa Matczaka w Legii Warszawa, mega atletyczny zawodnik, niewysoki, podejrzewam, że no jakby polskiego pochodzenia, gra w Legii Warszawa, w swój ulubiony sport. Zaobserwowałem go też na Instagramie, więc robi fajne rzeczy poza tym, że gra w kosza. I chyba dobrze się czuję w tym, że może grać w swój ulubiony sport, gra w swoim mieście, stawiam, że jest z Warszawy, a jednocześnie zarabia jakieś tam pieniądze, podejrzewam, że niemałe, tak nieogromne, ale też niemałe, które pozwalają mu na to, że regularnie może jeździć ze swoją drużyną i grać. Teraz w ogóle Legia Warszawa koszykarska bierze udział w rozgrywkach, znaczy starają się wbić do Ligi Europejskiej, o ile dobrze to zrozumiałem. Wygrali najpierw z drużyną z Kosowa, byli też w Kosowie na wyjeździe. Teraz grali z Nowogrodem, czyli drużyną rosyjską. Najpierw grali u siebie, przegrali, niestety przegrali też mecz na wyjeździe. No ale tak sobie pomyśleć, kurczę, no latają samolotem, mają dokładnie to wszystko, tak naprawdę to samo, co zawodnicy piłki nożnej, mają fajną opiekę medyczną, mają sponsoring Adidasa, mają dostęp też do tego wszystkiego, co ma piłkarska Legia. I no, jakby podróżują, mają wszystko to, czego potrzebują, a spełniają swoją pasję, spełniają swoje zainteresowania właśnie grając w kosza. I idąc dalej, możemy sobie zaobserwować przecież, co ostatnio zrobiła reprezentacja koszykówki na Mistrzostwach Świata w Chinach. Po 52 latach, to jest 8 miejsce, to jest największy sukces polskiej ekipy koszykarskiej w historii. I w sumie teraz jak też sobie o tym pomyślimy, to jak dużo jest zawodników w polskiej koszykówce, którzy mogą się dostać na tak wysoki poziom i polecić do Chin, trenować pod amerykańskim trenerem, który jest w ogóle podobno jakimś niesamowitym gościem. Ja go oczywiście znam tylko z Instagrama, ale podobno to jest bardzo dobry szkoleniowiec i w sumie spełniać swoje marzenia, bo nie wierzę, że w reprezentacji Polski jakkolwiek ona działa, jakkolwiek wygląda polska liga, zarabia się źle. To są na pewno zawsze jakieś fajne dodatki i da się to pogodzić z normalnym życiem. Więc największym plusem i chyba argumentem za tym, żeby trenować sport inny niż piłka nożna w naszym kraju, to po prostu ilość zawodników i ilość osób, ilość kandydatów, którzy razem z tobą próbują się dostać na ten najwyższy poziom. Bo faktycznie wtedy selekcja będzie łatwiejsza. U nas w lacrosse jest tak, że już po roku, po dwóch możesz dostać się do reprezentacji Polski i też podróżować. Oczywiście nikt ci za to nie zapłaci i lepiej robić to w koszykówce, jeżeli świetnie grasz w koszykówkę. Albo lepiej robić to w sprincie, jeżeli jesteś dobry w lekkiej atletyce. Ale bardzo szybko możesz dostać się na ten najwyższy poziom, bo po prostu jest nas mało. I w sumie to może być problem piłki nożnej, że przez te lata, które powodowały, że my ugruntowaliśmy ją na takiej pozycji premium sportu i tego najwyższego jakby aż religijnego poziomu sportu narodowego w Polsce, który mamy, spowodował, że my ją przesyciliśmy. Jest za mało boisk, za mało szkoleniowców, za mało skautów, którzy mogą nas zobaczyć i w sumie na całym świecie ta liczba się będzie tylko zwiększać, bo Polska jest stosunkowo w Europie małym krajem, średniej wielkości, ale w innych ligach, bogatszych ligach, takich jak właśnie Liga Niemiecka, podejrzewam, Liga Angielska, to przesycenie będzie jeszcze większe. Więc nie tylko będzie się trzeba mierzyć z kilkunastoma tysiącami zawodników w Polsce, którzy biorą udział w tej samej selekcji, ale też w tych, którzy są na wyspach, którzy dojeżdżają do wysp, którzy przyjeżdżają z Afryki, przyjeżdżają z Azji i faktycznie może to być problem. Poza samym takim bardzo chłodnym, hajsowym, pieniężnym podejściem biznesowym do tego, że niespecjalnie ta piłka nożna jest dobrym wyborem, jeżeli jesteś sportowcem, jest to, że mam do czynienia nadal z wieloma sportami niszowymi, które udowodniły mi, że w tych sportach niszowych, wydaje mi się, bo tu się będę kłócił z tymi, którzy trenują piłkę nożną, jest jednak lepsza atmosfera. I na przykład czułem to, będąc na meczu koszykówki, że jest to bardziej familijne, bardziej zaangażowane przez tą społeczność, która jest wokół tej koszykówki, że w środku tygodnia ci zawodnicy potrafili, ci te drużyny, rodziny, znajomi potrafili faktycznie przejść i ten mecz obejrzeć i on się im i kibicować i się angażować. Ja wiem, że ktoś powie, no dobra, ale przecież w piłce nożnej to mamy tą całe przecież sumo prawy wielkie. Tak, no tak, ale one jednak przez lata trwania, przez lata rozwijania piłki nożnej nabrały jednak negatywnej barwy i niespecjalnie dobrze się kojarzą. Trudno zaangażować jakiegoś człowieka młodego, tłumacząc mu poza tym, że jak w piłce nożnej się zarabia, do tego, żeby się zaangażował, bo na przykład jest świetna atmosfera w drużynie. Wątpię, żeby to był jeden z argumentów, którego używają zawodnicy w różnych drużynach, żeby swoich kolegów do piłki nożnej sprowadzić, ale też w sumie nie muszą, bo każdy u nas w piłkę nożną chce grać. A u nas w sportach, szczególnie bardzo sportach niszowych, takich jak lacrosse albo właśnie futbol amerykański, czy podejrzewam też nawet hokej w Polsce, jednym z argumentów na pewno, którego używam, jest to, że w drużynie i w ogóle jakby w samej organizacji atmosfera jest genialna, że są super podróże, są super ludzie na całym świecie, których możesz poznać, że możesz rozwinąć swoje perspektywy jakby nie tylko mentalne, ale przede wszystkim fizyczne, że możesz być w tym swoim topie fizycznym jako sportowiec, ale też rozwinąć się mentalnie, bo my staramy się o to, żeby no właśnie, my, jakby grupa sportów takich jak lekkoatletyka, hokej, futbol amerykański, piłka nożna, golf, tenis, sztuki walki, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, bardzo dbają o swój wizerunek w taki sposób właśnie organizacyjno-techniczno-klimatyczny, czyli jakby pozytywnym klimatem i tym, że w drużynie jest świetny nastrój i zajebista atmosfera, wygrywa się z tym mainstreamowym sportem, jakim jest piłka nożna, bo tam jest po prostu różnie. I też wiemy, że w momencie, w którym te pieniądze dużo się pojawiają, no to jakby ta deprewacja pewnych organizacji też się zdarza, bo to też się o tym słyszy. Ja oczywiście nie mówię, że w innych sportach też tak jest, ale jestem przekonany, że w tych innych dyscyplinach jednak ta deprewacja jest jest troszkę mniejsza. Wiem, że na przykład w lekkiej atletyce nawet ostatnio był syf związany z tym, że pewni zawodnicy nie zostali powołani, bo po prostu ktoś w zarządzie tak chciał i koniec, ale jakby to są jednak pojedyncze przypadki. I wracając do tej koszykówki, wydaje mi się, że faktycznie to, że ta atmosfera jest tak super zorganizowana i jakby ten klimat jest stworzony taki bardziej amerykański, powoduje, że człowiek chce się w to angażować, że to jakby sprzyja takiej dobrej atmosferze i takim dosłownie pozytywnym wibracjom, które przyciągają jednak ciągle małe, ale przyciągają coraz to nowe, z nowym sezonem coraz to nowe osoby, nie tylko do tego, żeby kibicować, bo jeśli ogląda się takiego gościa, który gra w kosza w Polsce i ten Filip Matczak, którego tutaj męczę strasznie, jest taki bardzo do dotknięcia. W sensie wydaje mi się, że on w ogóle jest do niego duży dostęp. W sensie ci koszykarze, oni wychodzą potem do tych ludzi, nie ma problemu z tym, żeby z nimi zagadać, żeby sobie po prostu z nimi porozmawiać i o różne rzeczy zapytać, powoduje, że faktycznie łatwiej kogoś do tego namówić, no bo ten dzieciak widzi, mówi, kurde, to nie jest takie nieosiągalne. W sensie Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo to są właściwie bogowie. Oni siedzą gdzieś tam na chmurce premium piłki nożnej i są nieosiągalni dla kogoś takiego, kto ma, nie wiem, 10-12 lat i chciałby spróbować nowego sportu, albo chciałby zmienić dyscyplinę, albo chciałby w ogóle wystartować z jakimś sportem. A taki Filip Matczak jest osiągalny, można do niego zejść z tej strefy VIP, z normalnej strefy, można sobie do niego na dół zejść, zbić z piątkę, zapytać, porozmawiać. Podejrzewam, że gdyby ktoś napisał do niego na Instagramie, to on na pewno odpisze i na pewno zaprosi na trening, na pewno, może teraz, nie wiem, może on się okaże jakimś złym człowiekiem, ale jeśli mnie słuchasz, to po prostu, albo nie wiem, ktoś ci to powie, to tak nie rób i na pewno pomoże w rozwoju koszykarskim takiego człowieka, bo jemu będzie bardzo na tym zależało, bo to są, podejrzewam, że to są ciągle zawodnicy, którzy wierzą w to, co robią. W sensie to dla nich nie jest zimna kalkulacja pieniężna, zimna kalkulacja biznesowa. Oni ciągle bardzo wierzą w to, co robią, no bo kurde, nie graliby na tym polskim poziomie z takim angażem i z taką werwą, jaką ogląda się na tych meczach. Za, tak jak powiedziałem, na pewno fajne pieniądze, ale nie na tyle duże, żeby stawiać swoje zdrowie i swoją reputację i swój cenny czas i jakby swoje umiejętności na takiej ryzykownej szali, na jakiej to robią. Więc słuchajcie, sprawdzajcie w swoich miastach koszykówkę, sprawdzajcie inne sporty niż piłka nożna. Gwarantuję wam, że tam są gdzieś organizacje baseball, softball, frisbee, to już takim grubym niszem lecę, ale nie wiem, BMX, kolarstwo. Są na pewno organizacje, które mają nie tylko duże perspektywy na to, żeby się rozwijać jako człowiek, ale też są naprawdę bardzo fajnymi organizacjami, do których można dołączyć w stosunkowo starszym wieku, na przykład koło 30, a jeszcze się rozwinąć, jeszcze coś zrobić dla siebie, jeszcze coś zobaczyć. I oczywiście jako słoik warszawiak kibicujcie koszykarskiej Legii Warszawa. Ja nie mam nic wspólnego z piłką nożną, nie kibicuję piłkarskiej, natomiast koszykarskiej po pierwszym meczu się zakochałem i na pewno będę na te mecze przychodził, bo to jest bardzo fajne, rodzinne widowisko, które powinno dosłownie tak wyglądać. To jest impreza, efektowna impreza dla rodzin po prostu i do angażowania ludzi. Co ty żujesz? No, więc Watson się też zgadza. Dzięki, do następnego.